Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, 5 minut po południu, a zatem witamy w czasie reakcji, a witają Państwa dzisiaj Tomasz Ruducha, który program zrealizuje. Sławomir Orlik, doskonale Państwu znany, program przygotowywał i będzie odbierał telefony. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i zachęta do udziału w naszym programie 510 37 i 36. Bez obaw, na każdy temat proszę dzwonić. 510 37 i 32 numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Kilka uwag dotyczących wyścigu Tour de Pologne i tego etapu, który zawitał do naszego miasta. I jest w tych telefonach, za chwilę Państwu je zaprezentuję, ale na początek kilka słów o naszych dzisiejszych planach. Będzie o wodzie, a właściwie o jej braku, jak opowiedział nasz słuchacz. Był w szpitalu w Zdunowie i był zaskoczony brakiem dostępu do wody. Nie było wody w takich dużych baniakach i dystrybutorach. Także zdaniem słuchacza nie ma automatów, w których można byłoby kupić i wodę, jakieś inne napoje i przekąski. No a wiadomo, że i przy tych temperaturach, i w szpitalu właściwie dostęp do wody to powinien być absolutnie kluczowy. Czy rzeczywiście tak jest? Będziemy ze szpitalem rozmawiali dzisiaj w naszym programie. No i będzie o alkoholu i o jego negatywnych skutkach. Przeniesiemy się na Pomorzany. I ten punkt, o którym Państwo ciągle piszą i dzwonią do nas przy Powstańców Wielkopolskich jest, a może już go właściwie nie ma, sklep, który nazywał się Dora. Przez długi czas funkcjonował przez całą dobę, o czym informował krzykliwym szyldem Dora 24. Po wprowadzeniu prohibicji działalność jego została ograniczona, a teraz, jak poinformował nas jeden ze słuchaczy, w ogóle już nie działa i jest podobno wystawiony na sprzedaż. Czy to jest efekt działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zwróciła się o cofnięcie koncesji? Dowiemy się w dzisiejszym programie. No i ogólnie o skutkach działalności tego sklepu i innych sklepów z alkoholem, które wprawdzie przez całą dobę już nie działają na mocy uchwały o prohibicji, przypomnę, od 23 do 6 rano. No ale jest ich tak dużo w niektórych rejonach naszego miasta, że trudno oprzeć się wrażeniu, że sprzyjają po prostu alkoholizmowi, a z drugiej strony mamy Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tak to się wszystko zapętla. Przeniesiemy się także do Bendargowa. Tamtędy nieopodal będzie przebiegała zachodnia obwodnica Szczecina i gmina Kołbaskowo w związku z tym pomyślała, że może dobrze byłoby w planie ogólnym umieścić tam możliwość w przyszłości wybudowania na przykład MOP-u albo parkingów, albo jakichś hal magazynowych, tak jak to bywa przy drogach ekspresowych. Oczywiście mieszkańcy Bendargowa, ale nie tylko, bardzo mocno protestują przeciwko takim zapisom na razie w projekcie planu ogólnego i dzisiaj ponownie będziemy rozmawiali z sołtysem Bendargowa na temat tych gruntów, gdzie dokładnie projekt planu ogólnego przewiduje w przyszłości możliwość prowadzenia jakiejś działalności komercyjnej. Jaki jest status tych gruntów? Kto jest ich właścicielem? Tutaj czeka Państwa pewna ciekawostka. No a na koniec szpital wojskowy. Nasza słuchaczka zatelefonowała, że 2 lata czekała na wizytę u lekarza, ale potrzebne były badania, przeprowadzenie badań diagnostycznych. Dopiero na tej podstawie lekarz mógł coś powiedzieć. No i co się okazuje w szpitalu wojskowym, zdaniem naszej słuchaczki, żeby zarejestrować się na badanie diagnostyczne, trzeba to zrobić osobiście, przychodząc tam. Przez telefon się nie da, przez internet, jak relacjonuje nasza słuchaczka, także. A ponieważ mieszka w Kołobrzegu, więc osobista wizyta w szpitalu wojskowym to jest 200 km w sumie. Ale zaczniemy od Tour de Pologne. Nie 200, a ponad 150 km wczoraj przejechali kolarze z Międzyzdrojów do Szczecina i rozmawialiśmy z drogami wojewódzkimi na temat utrudnień, a wcześniej także z panem Marcinem Harenzą, kierownikiem zespołu do spraw organizacji ruchu, na temat planowanych zamknięć i utrudnień w ruchu w Szczecinie. No i Państwo zareagowali na te nasze rozmowy o utrudnieniach, które czekają kierowców w związku z przejazdem Tour de Pologne na odcinku od Międzyzdrojów do Szczecina.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Bardzo mnie to złości, jak to dziennikarze, co niektórzy, prawda, biją pianę z powodu przejazdu wyścigu przez nasze województwo, region i miasto. No wstydźcie się normalnie.
W pełni się zgadzam z tym słuchaczem, co zadzwonił do Państwa w czasie audycji i powiedział, że rozmuchujecie sztuczny temat wywołany wyścigiem pokoju. Oczywiście, połączenia są ważne i przejazdność jest bardzo ważna, ale impreza jest od czasu do czasu, niech to będzie święto sportu.
No już dobrze, już nic nie będę mówił na ten temat.
Dzień dobry, Darek mówi. Jestem tak wkurzony, że szkoda gadać nawet. Tak mnie to denerwuje, że ten wyścig został puszczony o tej porze przez centrum, przez dojazd do miasta. W ciągu pół godziny zrobiłem 400 metrów. Cały czas silnik pracuje i benzynę spalam. I nie tylko ja. To po prostu jest skandal, żeby tak załatwić kierowców i tych, co wracają do domu, w pracy.
Tak było. No ale oczywiście wielka impreza sportowa, bardzo rzadko Tour de Pologne, może kiedyś w przyszłości częściej, będzie miał metę etapową w naszym mieście. Na tej mecie pojawił się nasz słuchacz, oczywiście z zamiarem obserwowania tego ostatniego finiszu na tej ostatniej prostej na Jana Skolna i przecięcia linii mety i zadzwonił do nas.
Wróciłem przed chwilą z Małów, gdzie miałem możliwość, w cudzysłowie, obejrzenia finiszu Tour de Pologne. No przecież to jest tragedia. Przed samą linią mety telewizja mogła postawić tira transmisyjnego. No przecież to jest chore. Tysiące ludzi stojących na wałach mieliby możliwość obejrzenia soli tej imprezy, czyli finiszu, a oczywiście obeszliśmy się smakiem, bo zasłaniał tir transmisyjny. Przecież to jest chore.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze jeden słuchacz także do nas zatelefonował w sprawie Tour de Pologne.
Witam, Marek z tej strony. No wczoraj z wnukami byłem na wałach na finale Tour de Pologne. No coś niesamowitego. Ta organizacja, mnóstwo samochodów technicznych. No dzieci były zachwycone tym wszystkim, co tam się działo. No i oczywiście wspaniali kolarze, którzy przejechali tak wiele kilometrów i z tak dużą prędkością wchodzili w ten zakręt przy Kapitańskiej, że byłem pełen podziwu. Druga sprawa. Wczoraj wygrałem ręcznik. Czy mogę teraz przyjechać po ten ręcznik?
Tak, oglądałem w telewizorze ten zakręt przy Kapitańskiej na Jana Skolna, także no obawiałem się tego, co tam się będzie działo, ale nic się nie działo, niebezpiecznych zdarzeń żadnych, a co do ręcznika, nie wiem, to trzeba kontaktować się z naszymi porankowiczami, bo to pewnie tam w konkursie ręcznik był nagrodą. 510-37-36 numer do nas, teraz Podjuchy i plany budowy bazy paliw w Podjuchach. Inwestor Octan Energy dokonał samowoli budowlanej, prawdopodobnie jest teraz na etapie jakichś uzgodnień, które mają na celu legalizację tej samowoli. Oczywiście zgłosił się także o wydanie warunków zabudowy. Prezydent Szczecina zawiesił procedowanie wydania tych warunków zabudowy na okres 18 miesięcy. Co zrobił inwestor? Poszedł do samorządowego kolegium odwoławczego, które z kolei anulowało decyzję prezydenta, stwierdzając, że nie ma dostatecznego uzasadnienia dla takiej zwłoki w wydaniu warunków zabudowy. No i po tej decyzji samorządowego kolegium odwoławczego coś się zaczęło dziać, o czym opowiada nasz słuchacz.
Jadąc, przysłuchiwałem się rozmowie z panią radną Bochuń dotyczącą zbiorników paliwowych w Podjuchach. No i niestety zauważyłem, że dźwigi się poruszyły, bo przez pewien czas, gdy były sprawy w SKO procedowane, no to rzeczywiście dźwigi się nie ruszały i nic się nie działo. A dzisiaj, jadąc przez Podjuchy, zobaczyłem, że stoją one w innej konfiguracji, inaczej nachylone i w innym stronę skierowane niż były do tej pory. W związku z powyższym podejrzewam, że niestety znów się coś tam zaczęło dziać na tej budowie i w związku z powyższym mam także obawy co do przyszłości tego terenu. Dziękuję.
Dziękuję za sygnały. Tych, którzy widzą i obserwują, co tam się dzieje, to prosimy oczywiście o relacje, o telefony do nas, zdjęcia, może filmy nawet, które dokumentują, co dzieje się właśnie na tej budowie bazy paliwowej w Podjuchach. Teraz przenosimy się na Lewobrzeże. Zalało Derdowskiego znowu po ulewnym deszczu, a było to w sobotę. Zdjęcia jeszcze można odszukać na naszej stronie internetowej. Jeden z kierowców próbował przejechać przez wodę. No, okazuje się, że samochód jednak nie ma trybu łodzi podwodnej i utknął w tej gigantycznej kałuży. No a Wody Polskie razem ze szczecińskim ZWiK-iem debatują na temat tego, jak uzgodnić zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego. Dlaczego? Dlatego, że jest planowana budowa przepływu z ulicy Derdowskiego do Jeziorka Słonecznego, który to przypływ, by te wody opadowe z tej Niecki, z tej tam takiego zagłębienia na Derdowskiego, ten przepływ by tę wodę odprowadzał. Wszystko jest, na papierze wszystko się zgadza, tylko że Wody Polskie chciałyby, aby to miasto zajmowało się gospodarowaniem tym Jeziorkiem Słonecznym. Z kolei miasto nie chce tego robić. Strony dyskutują, już pół roku dyskutują i w dalszym ciągu końca tych dyskusji nie widać. Zatelefonował do nas słuchacz z krótkim komentarzem.
Drodzy słuchacze, w życiu są trzy pewne rzeczy. Śmierć, podatki i zalane Derdowskiego po większej ulewie.
510, 3 siódemki i 3 szóstki, numer do naszego studia. I teraz o wodzie będzie. To już powoli zmierzamy do Zdunowa. Ale na początek telefon od naszego słuchacza. Woda w pociągu.
Chciałbym pochwalić PKP Regio za to, że ostatnio na trasie ze Szczecina do Kołobrzegu mój pan konduktor chodził i pytał się każdego, kto chce wodę. Miał takie półlitrowe wody, które jest bardzo symboliczne, ale bardzo poszło. Więc pozdrawiam tego pana. Dziękuję.
Pan roznosił wodę w Polregio. A sprawdził pan, czy tam nie było gdzieś kamery ukrytej? 510, 37 i 36 i z nami pan Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala w Zdunowie. Dzień dobry panie Tomaszu, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Zaczniemy od telefonów. Polregio człowiek roznosił wodę, a w Zdunowie, jak twierdzi nasz słuchacz, wody w ogóle nie ma.
Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie absurdu, który jest w szpitalu w Zdunowie. Jest godzina 17. Temperatura powietrza 29,5 stopnia i nie ma tutaj nawet możliwości, żeby gdziekolwiek kupić wodę na terenie szpitala. Baniaki z wodą są puste, które ze zwykłą są. Na SOZE nie ma żadnego automatu, na bloku głównym nie ma automatu, na izbie przyjęć nie ma automatu. Nie ma po prostu możliwości, żeby się zaopatrzyć w wodę. Pielęgniarki rozkładają ręce, mówią, że nic na to nie mogą poradzić. Ludzie mdleją tutaj, bo tak działa nasza służba zdrowia.
A w prognozie słyszeliśmy, że już w tej chwili na termometrach mamy 32 stopnie. Panie Tomaszu, czy to prawda, że w Zdunowie cienko z wodą?
Nie, to nieprawda. Na całe szczęście zweryfikowałem, jak wygląda sytuacja i przy ulicy Arkońskiej, i w Zdunowie, bo jesteśmy jednym szpitalem wojewódzkim. I oprócz tego, że dystrybutory z wodą ogólnodostępne dla naszych pacjentów są we wszystkich oddziałach szpitalnych, to znajdują się też w miejscach poza oddziałami, między innymi w holu głównym w Zdunowie, czy na przykład w szpitalnych oddziałach ratunkowych. I tutaj też sprawdziłem, jak wygląda sytuacja z wymianą tych butli, bo my tych butli 19-litrowych, blisko 19-litrowych w całym szpitalu, czy dystrybutorów właściwie z tymi butlami mamy obecnie 78. W tym znajdują się dystrybutory, które nie potrzebują butli, bo są podłączone bezpośrednio do źródła wody, więc tamta woda się po prostu nie kończy. Nie sądzę, żeby był kłopot. Być może słuchacz zobaczył dystrybutor, w którym ta butla była pusta, bo gdy ona się kończy, to oczywiście jest montowana kolejna, ale zapewne to może potrwać chwilę. Nie dzieje się to w ciągu pewnie minuty czy 10. Ale myślę, że rzeczywiście personel, jeżeli był zapytany i był to nasz personel powinien pacjenta poinformować o tym, że jeżeli w jednym miejscu ta butla musi zostać wymieniona, to można podejść do miejsca obok, gdzie woda zostanie udostępniona. No nie wspominając o tym, że mówimy naprawdę o takich ekstremalnych temperaturach 34-35. Mieliśmy taki weekend. Myślę, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Naprawdę nikt się na pięcie w szpitalu wojewódzkim nie obróci, gdy pacjent zapyta, gdzie można tutaj się poczęstować wodą, bo ta woda dla pacjentów jest.
Mhm. Pan Sławomir do nas zatelefonował, ale widzę, że już się rozłączył. Panie Tomaszu, zatem dystrybutory są, baniaki powinny być pełne, nawet jeżeli jakiś jest pusty, to na pewno personel wskaże baniak pełny.
Oprócz tego, że oczywiście ten pusty wymieni na pełny, to rzeczywiście wskaże baniak pełny. Tym bardziej, że nie mówimy o dwóch czy trzech dystrybutorach na terenie szpitala, tylko naprawdę każdy oddział ma swój dystrybutor. Część poradni, nie wszystkie, ale część poradni. W tym są także poradnie, tutaj akurat myślę o ulicy Arkońskiej, które też są już jakby podpięte do źródła wody, więc tych butli nie trzeba wymieniać. I w ogóle do tego chcemy dążyć, bo na razie te urządzenia testujemy, ale chcemy dążyć do tego, żeby rzeczywiście odejść od tych plastikowych galonów, tych 19-litrowych, tylko mieć taki sprzęt, który będzie pobierał wodę bezpośrednio z wodociągu.
Sieci, dobrze. Panie Tomaszu, pan
to
Sławomir...
Ta woda jest zimna.
Pan Sławomir do nas...
To jest zimna woda.
Pan Sławomir do nas zatelefonował po raz drugi. Dzień dobry.
Dobry, dzień dobry.
Udało się, jesteś.
Pamiętając, panie redaktorze, że jest pan rzecznik, chciałem się spytać, bo byłem całkiem niedawno w tym szpitalu na Wzdunowie. No tak jak pan mówi, prawda, w holu głównym stoi dystrybutor, banieczka stoi. Ale co z tego, panie Tomku, chyba pan ma na imię, panie Tomku, co z tego, jak tam nie ma kubków jednorazowych i tam nikt się nie napije z tych dystrybutorów bezpośrednio, tak jak w szkole się piło kranówkę w latach 80., bo jest za mały kranik, za krótki, nawet jakby człowiek chciał. Także trzeba było powiedzieć może w Radiu Szczecin, że tam trzeba ze z własnymi kubkami przyjść i wtedy wszystko gra, czyli są dystrybutory, jest, czyli mamy samochód, ale nie mamy paliwa i jest wszystko okej, nie?
Własnymi kubkami.
Dziękuję, pan Sławomir to był.
Już się do tego odnoszę. Tak. Z własnymi kubkami raczej radzę nie przychodzić, bo na przykład w oddziałach szpitalnych całego szpitala rzeczywiście są dystrybutory bez kubków, z tego względu, że pacjenci, którzy leżą w szpitalu, nie mówimy o poradniach, tam wiadomo, że sytuacja jest inna, leżą w szpitalach, nie powinni używać własnych bidonów czy własnych kubków, dotykać tymi własnymi naczyniami tych wylewek czy tych kraników, z uwagi na względy epidemiczne i tutaj rzeczywiście raczej naczynia szpitalne albo jednorazowe kubki, które powinny być i tutaj nie ma o czym gadać. Przypatrzę się sprawie, poproszę, żeby też nasz personel był czujny w tym temacie.
Dobrze, to teraz automaty, w których można coś kupić. Panie Tomasz.
Automaty, w których można coś kupić. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że w obu szpitalach funkcjonują takie bufety, kawiarnie, zarówno z podstawowymi produktami, jak i z daniami ciepłymi, napojami zimnymi, ciepłymi i tak dalej. Oczywiście nie całodobowe i to jest prawda, więc jeżeli ktoś trafi do nas w niedzielę, późnym popołudniem, wieczorem czy w środku...
Na SOR w nocy.
No to sądzę, że na SOR w nocy pewnie nie będzie szukał batonów, ale jeżeli rzeczywiście...
Ale będzie może chciał się napić czegoś, kawy i tak dalej, długie oczekiwanie.
To prawda, wody proszę pamiętać, może się napić...
Tak, to już wiemy, są baniaki i będą kubki.
Tak, co do automatów. Rzeczywiście, po pierwsze mamy te bufety, ale o automatach myślimy i przygotowujemy się do tego. Co prawda zaczniemy od Zdunowa, taki przynajmniej jest plan. To jest jeszcze dosyć wczesny etap. Nie mogę się zadeklarować, kiedy to dokładnie będzie. W każdym razie tam kończy się nam umowa dzierżawy właśnie z podmiotem, który przygotowuje bufet i do kolejnej umowy dzierżawy, która będzie zawierana z podmiotem, który ten przetarg czy to postępowanie wygra. Takie trzy automaty chcielibyśmy wpisać. Obecnie prawnicy analizują możliwości, bo to jest kwestia wydzielenia pewnych przestrzeni w szpitalu. One oczywiście są, trzeba je wytypować, tam musi być podłączenie do wody, odpowiedni serwis i chcielibyśmy, żeby to rzeczywiście ci gastronomicy czy te podmioty, które odpowiadają za zaopatrzenie szpitala właśnie w tych bufetach, odpowiadały także za te automaty vendingowe. Chcemy zacząć od Zdunowa. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, temat znany i przemyślany.
Czyli będą automaty.
Tak, no jeżeli okaże się, że możemy bez...
Zmierzamy w tę stronę.
Zmierzamy w tę stronę.
Pan Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala w Zdunowie, był naszym gościem. Dziękuję, panie Tomaszu, pozdrawiamy.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Teraz zmienimy temat. Nasza słuchaczka zatelefonowała i powiedziała o fatalnym stanie chodników na ulicy Różanej.
Dzień dobry, jestem mieszkanką ulicy Różanej w Szczecinie i chciałam zgłosić no bardzo, ale to bardzo zły stan chodników. I pytanie, kiedy miasto zainteresuje się naszymi chodnikami i ulicą, bo to jest koszmar. Można sobie zęby wybić, dziecko może nogę złamać, a nie mówiąc, że z wózkiem już przejeżdżając po tych chodnikach.
Dziękujemy za sygnał, a ten sygnał oznacza, że jutro naszym gościem będzie, no pracowaliśmy na to, jutro naszym gościem będzie pan Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg w Szczecinie. Proszę słuchać nie tylko oczywiście o tym chodniku, również inne tematy, a uzbierało się ich trochę. I jeszcze mail w tej części programu, a chodzi o Taczaka i chodzi o ekoport, który tam się znajduje. Jeden z naszych słuchaczy zatelefonował, że jest w ekoporcie przy Taczaka taka możliwość, by oddać książkę, nadającą się jeszcze oczywiście do użytku, do przeczytania, oddać książkę. Ona nie trafia, ma teoretycznie nie trafić na makulaturę, tylko do takiego specjalnego pomieszczenia i ktoś inny może tę książkę wziąć, bądź będzie ona oddana do instytucji, która zajmuje się dystrybucją właśnie takich używanych książek. Nasz słuchacz powiedział, że to wcale tak nie działa, że widział na własne oczy, że te książki i tak trafiają na makulaturę. Z kolei następny słuchacz zatelefonował i opowiedział o tym, że te książki są, tak widział, tak relacjonował, są odbierane przez kogoś, kto później na jakichś bazarkach te książki sprzedaje. Dostaliśmy maila. Tak się składa, że od czasu do czasu oddaję coś do ekoportu przy ulicy Taczaka i kilkukrotnie zauważyłem tam pana, który handluje różnościami na giełdzie w Przedsławiu. Nie wybierał nic z pomieszczenia z książkami, tylko grzebał w rzeczach odkładanych przez pracowników przy wejściu do biura ekoportu. Co tydzień przywozi na giełdę kilka kartonów książek i innych rzeczy. Może ktoś połączy kropki. Spróbujemy to zrobić w czasie reakcji. 510-37-36 numer do studia, 32 na końcu numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. No a z nami w czasie reakcji pani Adriana Misiuro, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry pani Adriano, ponownie witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, Adriana Brzeźniak-Misiuro.
Witam serdecznie ponownie, dlatego że problem alkoholowy trwa i pewnie będzie trwał. Powiem pani szczerze, że no, trudno ma pani rolę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo z jednej strony i komisja, i pani zadanie polega na rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a z drugiej strony można odnieść wrażenie, że miasto samo generuje te problemy alkoholowe przez liczbę udzielanych koncesji różnym sklepom. Oczywiście należy wspomnieć o tym, że uchwała o wprowadzeniu prohibicji może trochę przyczynić się do zmniejszenia tych problemów, ale liczba sklepów z alkoholem w naszym mieście miejscami przeraża. Jaka
powiem
jest
tak,
pani opinia na ten temat?
Oczywiście liczba koncesji nie wynika z tego, z dobrej woli lub złej, ani gminnej komisji, ani też miasta. Natomiast to radni uchwalają przepisy, które regulują ilość koncesji, które mogą być wydawane, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że to od człowieka zależy tak naprawdę i od tego, i od jego zaangażowania i od wielu innych rzeczy, czy ten alkohol kupi, też od jego potrzeb, a także od profilaktyki, która jest prowadzona. Natomiast to, że są sklepy, to jest jedno. Natomiast to, że przepisy, które regulują różnego rodzaju sytuacje, w których można ten alkohol kupić, są niedoskonałe, to jest druga rzecz, tak? Ponieważ pewne przepisy, one tylko i wyłącznie obowiązują na terenie na przykład naszego miasta, a nie obowiązują w gminach ościennych. I jeżeli nie obowiązują w gminach ościennych, to żaden problem jest podjechać chociażby do Warzymic czy do innych gmin ościennych i kupić sobie alkohol, jeżeli ma się na to ochotę. Takie przepisy powinny być oczywiście na terenie całego kraju według mojej oceny. Wtedy miałoby to wielki i znaczący sens.
Pani Adrian, ale ja zapytałem o pani opinię, pani wrażenie jako przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czy może pani, podobnie jak ja i wielu innych mieszkańców miasta, odnosi wrażenie, że miasto generuje samo te problemy właśnie wydawaniem tylu koncesji, a zwłaszcza zagęszczeniem miejscami sklepów, które oferują alkohol w naszym mieście. No są takie, prawda? Śródmieście.
No tak,
zwłaszcza.
Panie redaktorze, ale jeżeli przepisy prawa mówią w jasny sposób i określony sposób, jak można tą koncesję wydać i komu, w jakich okolicznościach, no to miasto nie ma tu za wiele do powiedzenia. Mm. Musi przestrzegać przepisów prawa, tak? Tutaj powinniśmy szukać innych
rozwiązań,
które mogłyby...
Przepisy prawa generują problemy, z którymi walczy komisja.
No nie do końca to jest tak. No nie przepisy prawa generują problemy, tylko chodzi o to, że nie może miasto wydawać albo zakazać koncesji, jeżeli przepisy prawa regulują to w określony sposób. Mhm. Nikt nie może działać wbrew przepisom prawa, o tym mówię tutaj.
Dobrze, to w takim razie wejdźmy na poziom przepisów prawa, bo pani usprawiedliwia miasto, że może działać tylko w granicach prawa, to się zgadza.
Radni mogliby uchwalić inne przepisy, to proszę z radnymi rozmawiać.
Tak, tak, to prawda. Dobrze, to skupmy się na przepisach prawa. Czy pani zdaniem one sprzyjają w walce z alkoholizmem, czy nie?
O których przepisach mamy rozmawiać? Proszę mi powiedzieć konkretnie.
Pani powołała się na przepisy prawa, które związują miastu ręce.
Jeśli chodzi o wydawanie ilości koncesji.
Tak, dokładnie. To o jakich przepisach prawa pani myśli?
Ja właśnie mówię o przepisach, które mówią o tym, że w określonym mieście, w akurat u nas w Szczecinie, jest określona ilość koncesji, które miasto może wydać, tak? Jeżeli chcemy to zmienić, to radni powinni ustanowić takie prawo, które by albo zawężało te
ilości. Czyli mówi pani o przepisach prawa miejscowego.
Tak, dokładnie tak.
Mhm,
a jeśli chodzi o prawo, jeśli chodzi o ustawę o wychowaniu w trzeźwości...
A czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwracała się ogólnie do radnych, na przykład przez Komisję Zdrowia, o to, by te przepisy zostały zmienione, żeby zaktualizowana, znowelizowana była na przykład jakaś uchwała, która dopuszcza określoną liczbę koncesji w naszym mieście?
My często rozmawiamy z radnymi na temat tego, żeby różne przepisy zmienić, natomiast to w kwestii
Ale w tym kierunku te rozmowy idą, na przykład od strony gminnej komisji, że na przykład gmina mówi konkretnie, słuchajcie drodzy radni, za dużo mamy tych sklepów, trzeba ograniczyć liczbę koncesji.
Ale w naszej ocenie to nie jest jedyny problem, jeśli chodzi o ilość sklepów.
Ale jest
sklepów,
to problem, czy nie?
Na pewno jest to jakiś problem, ale to nie jest zasadniczy problem. Zasadniczy problem polega na tym, że nie ma profilaktyki, to po pierwsze. Po drugie to jest to, że jak powiedziałam wcześniej, że przepisy obowiązują tylko na określonym odcinku, czyli w Szczecinie, a nie obowiązują w innych miastach ościennych czy gminach ościennych. To jest kolejny problem. To, że przepisy nie regulują też tego i to przepisy ogólnokrajowe, że na przykład taksówkarze dowożą alkohol osobom zainteresowanym. To, że hipermarkety sprzedają alkohol w ilościach hurtowych, promocyjnych cenach i tak dalej, to nie jest jedyny problem, jeśli chodzi o sklepy. Jak powiedziałam na początku, to nie jest jedyny problem i to nie jest zasadniczy problem. Problem polega gdzie indziej, że nie mamy jednolitej wykładni prawa i prawa na terenie całego kraju i nie jest to prawo przestrzegane w taki sposób, jak powinno być.
Dobrze, pani Adriano, to w takim razie zostawię liczbę koncesji, bo chciałem zapytać, czy w pani opinii jest tych koncesji za dużo, czy akurat, czy może za mało? A może zapytam.
No to dobrze, ja odpowiedziałam na to pytanie. To nie jest problem, ile jest koncesji. Jeszcze raz pan powiedział.
Dobrze, czyli koncesje to nie problem. Bo chciałem teraz przejść do tematu koncesji konkretnego sklepu, który znajduje się przy Powstańców Wielkopolskich. Od wielu lat my otrzymujemy zgłoszenia od okolicznych mieszkańców, że osoby, które prawdopodobnie zaopatrują się w alkohol w tym właśnie sklepie, później stwarzają różnego rodzaju problemy i zakłócanie, i zanieczyszczanie, a także często, takie słyszeliśmy opinie, zaczepiają przechodniów. Również Straż Miejska dostawała takie zgłoszenia. Również policja była zainteresowana tym tematem. Chodzi o sklep, który nazywa się, teraz patrzę na ten sklep na zdjęciu, Udory. Funkcjonował on, o czym informował, nie wiem czy nadal ten szyld istnieje, funkcjonował on przez 24 godziny na dobę. Tak nawiasem mówiąc, obok artykuły spożywcze, ale już nie przez 24 godziny na dobę. I to jest symptomatyczne, prawda? Że ten alkohol jest potrzebny całą dobę, artykuły spożywcze już niekoniecznie. Pani Adriano, właśnie dowiedzieliśmy się od miasta, że sklep ten ma w dalszym ciągu aktywną koncesję.
No to nie, dlaczego pan to pytanie mi zadaje? No jeżeli przepisy prawa pozwalają, to wydano koncesję temu sklepowi. Ja nie wydaję koncesji, tego wydaje biuro obsługi interesantów.
Dobrze, teraz
to nie do mnie jest to pytanie.
Teraz zapytam panią konkretnie, czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wie o istnieniu tego sklepu?
Wie o
problemach, które mogą być związane z jego działalnością.
Jak najbardziej tak. Gminna komisja wie o istnieniu tego sklepu. Wielokrotnie robiliśmy kontrolę w tym sklepie w różnych godzinach i nocnych, i wieczornych, i popołudniowych. Natomiast raz jedyny kilka lat temu było jakaś tam sytuacja, w której osobie nietrzeźwej był sprzedany alkohol i było postępowanie wszczęte na podstawie tego. Natomiast postępowanie prowadzi biuro obsługi interesantów i to postępowanie, z tego co wiem, zostało zakończone tym, że nie zabrano koncesji temu sklepowi. Natomiast my robiliśmy kontrolę w ubiegłym tygodniu również w tym sklepie. sklepie i nie było żadnego czynu, który byłby niezgodny z przepisami prawa. Nie zastaliśmy sytuacji, w której ani osoby nietrzeźwie byłyby alkohol sprzedawany, ani osobie w ciąży, ani osobie małoletniej. Wszystko było zgodnie z przepisami prawa.
Dobrze, pani Adriana, bo mówi pani, że komisja wie o tym sklepie i wie o problemach, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak. Jakie to są problemy?
No wie o tym, znaczy nie wiem, jakie są problemy, wiemy o tych problemach z pism, które do nas przysyłają, na przykład policja z prośbą o to,
jakie
żebyśmy
to
w ramach własnych kompetencji.
I o czym pisze policja?
No właśnie, na przykład policja nie pisała do nas, tylko Straż Miejska, o tym, że dostali od mieszkańca informację, że był sprzedany alkohol osobie nietrzeźwej. Na przykład takie coś było.
Mhm. I gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych była na miejscu, sprawdziła nie jeden raz, tak? Nie jeden raz, jak dobrze
rozumiem. Tak, nie jeden raz. Tak, kilka razy byliśmy w tym roku,
raz
kilka razy
byliśmy w ubiegłym. Raz tylko stwierdzona nieprawidłowość.
Tak, nieprawidłowość. To były działania wspólne razem z policją. Jasne. Podjęte i wtedy była sprawdzona, ta nieprawidłowość była zauważona.
Rozumiem. Czyli de facto nie było jakichś konkretnych podstaw do tego, żeby gminna komisja skierowała jakieś pismo z wnioskiem o cofnięcie koncesji. Tak?
Nie było podstawy prawnej, absolutnie nie było takiej.
Dobrze, pani Adriano, tak jak powiedziałem, przed chwilą dowiedzieliśmy się z Urzędu Miasta, że koncesja w dalszym ciągu jest aktywna. Zobaczymy, co dalej z tym sklepem, dlatego, że no, niektórzy nasi słuchacze...
Z tego, co wiem, tym sklepem interesują się również policja i Straż Miejska i również oni w własnym zakresie, w ramach własnej kompetencji robią tam kontrolę.
Wiemy o tym, dlatego, że rozmawiamy i ze Strażą Miejską, i z policją, i z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. A sklep, jak był, tak jest, koncesja aktywna. Pani Adriana Brzeźniak-Misiuro była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam.
Pozdrawiam
i do usłyszenia. Jeszcze telefon od naszego słuchacza właśnie z przypomnieniem tego, że sklep najprawdopodobniej może zmienić właściciela.
Ta informacja o sklepie Dora już nieaktualna, ponieważ na sklepie Dora wisi już wielki baner, w sklepie zamknięty wisi baner na sprzedaż. Także chyba sprawa jest definitywnie załatwiona. Dzięki.
Ale jeżeli z aktywną koncesją, to może być łakomy kąsek. 510 37 36 numer telefonu do naszego studia. Z nami jest pan Dawid Halicki, sołtys Bendorgowa. Dzień dobry, panie Dawidzie. Ponownie witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Króciutki wstęp, musimy państwu opowiedzieć. Niedaleko Bendorgowa będzie przebiegała zachodnia obwodnica Szczecina. Gmina Kołbaskowo w projekcie planu ogólnego uwzględniła nieopodal Bendorgowa możliwość budowy hal, parkingów, no jednym słowem takiego zaplecza logistycznego. Tego rodzaju właśnie hale magazynowe, parkingi, mopy powstają przy drogach ekspresowych. No i oczywiście mieszkańcy Bendorgowa już i tak niedaleko, no w pewnej odległości będą mieli zachodnią obwodnicę, ale jeszcze dodatkowo, jeżeli miałby tam powstać jakiś mop, ewentualnie magazyny, parkingi, to będzie dla mieszkańców uciążliwe. O czym zresztą informują władze gminy Kołbaskowo. Zakończyły się konsultacje, ponad 1000 wniosków było skierowanych do gminy Kołbaskowo. Wydaje się, że gmina, władze gminy w dalszym ciągu mają zamiar jednak w takim kształcie uchwalić plan ogólny, a termin upływa z końcem tego miesiąca. Na początek, panie Dawidzie, czy coś drgnęło w tej sprawie?
Panie redaktorze, delikatnie może bym chciał sprostować, bo tak jak ostatnio było też na antenie powiedziane, tych wniosków, jeżeli chodzi o uwagi do Urzędu Gminy, wpłynęło około 2,5 tysiąca. Taką informację publicznie przekazała nam pani wójt. Mhm. Z czego 1500 to dotyczące tych stref przy Bendorgowie. No to tak celem po prostu może nie wszyscy słuchacze wtedy to odpowiednio odebrać.
Ostatnio jak rozmawialiśmy, to stwierdził pan, że gmina Kołbaskowo jakoś nie zareagowała na te wnioski. Jednym słowem, w projekcie planu ogólnego w dalszym ciągu są tam obszary, nazwijmy to przemysłowe, tak?
Tak, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o publiczną wersję projektu planu ogólnego, informację graficzną. To na razie nic nie wiadomo, żeby coś tam było zostawione, to poprawione. Jeżeli chodzi o te strefy tu przy przejściu dla zwierząt, nieopodal Bendorgowa. Czekamy na informacje, jak tylko coś zostanie tutaj skorygowane, a zakładamy na to, że te strefy wedle wskazań RDOŚ-u i tak ministra rolnictwa, to one powinny zostać wszystkie usunięte. żeby tutaj te tereny no dalej pozostawić rolniczymi i jako korytarz migracyjny dla dziko żyjących zwierząt. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o część tych terenów, to wiem, znaczy dowiadywaliśmy się, że należą do KOWR-u i KOWR wnioskował tutaj o mieszkaniówkę, a jakimś przypadkiem został obdarzony strefami tak ładnie nazwanymi gospodarczymi, czyli pod przemysł. A natomiast duża część, jeszcze większa niż do KOWR-u, należy do ZUT-u.
Dobrze. Panie Dawidzie, za chwilę do tego przejdziemy. Jeszcze ważna informacja, to są w tej chwili tereny rolnicze. W jakiej klasie są tam gleby?
W klasie drugiej i trzeciej. Mhm. Jeżeli chodzi o grunty, tak jak tam bodajże w poniedziałek padło na antenie, że jeden słuchacz powiedział, że to są nieużytkowane tereny klasy czwartej. No to ja się tutaj nie zgadzam. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę nasze Bendargowo. Tam jest wiele informacji, które przedstawiają klasę bonifikacji gruntów, zwłaszcza zlokalizowanych tutaj koło Bendargowa, że bardzo dużo to jest terenów trzeciej, drugiej klasy. Czwórka praktycznie nie występuje. I odnosząc się do tamtego telefonu tego słuchacza, no to co ten słuchacz powiedział, że są tam tereny ukorowane, nieużytkowane. Panie redaktorze, w mojej ocenie to jest około 1% na skalę tego wszystkiego, co ma zostać przeznaczone pod tereny gospodarcze i usługowe. Tak więc.
To teraz, panie Dawidzie, przypomnimy ten telefon i jeszcze kolejny również w międzyczasie otrzymaliśmy, dotyczący właśnie tych gruntów, które są we własności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Posłuchajmy.
Dzień dobry wszystkim. Ja mam takie pytanie. W prawej stronie od Bednargowa są pola, zostały sprzedane prywatnym osobom. To wszystko sprzedawał pan, który miał pola, posiada, mieszkał w Bednargowie. To wszystko zostało sprzedane. Teraz leży to odłogiem, nikt tego nie uprawia, bo zostało to podzielone po 3000 metrów działki. A więc to najpierw mieszkańcy sprzedają pola, a później mieszkańcy walczą o to, żeby nic na tym nie powstało. A więc tutaj też troszeczkę mijają się z celem. Powstaje obwodnica, która z drugiej strony będzie wjazd do obwodnicy koło Bednargowa. Przecież tam tak samo będzie głośno, prawda? A więc będzie zjazd. Zostaje to wszystko tak poukładane, że Bednargowo z dwóch stron będzie miało drogi. Będzie głośno, każdy wie, że jak to jest mieszkać przy obwodnicy, a więc straszenie ludzi dookoła to jest, nie powinno mieć miejsca i wszyscy powinni się mniej więcej dogadać, bo jeżeli działki leżą 10-15 lat odłogiem i nic z nimi nie można zrobić, a wprowadzane są różne zmiany, no to troszeczkę mija się to z celem.
Jestem mieszkańcem Bobolina i dzwonię w sprawie terenów planowanych, przyszłych terenów przemysłowych wokół Bendargowa i Ostoi. Dzwonię do państwa, bo uważam, że celowym by było zaprosić do studia także przedstawiciela Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który jest właścicielem większości terenów wokół tych dwóch miejscowości, z pytaniem, czy faktycznie rzeczywiście występowali do pani wójt gminy Kołbaskowo o to, żeby przekształcić te tereny z rolnych na przemysłowe. Z tego co widziałem, udostępniono mi w gminie zestawienie wniosków do planu ogólnego. Nie ma tam śladu w ogóle, żeby ktokolwiek taki występował o to.
Dziękujemy za te sygnały. To teraz musimy nałożyć dwie mapy. Przede wszystkim projekt planu ogólnego na mapę geodezyjną i zobaczyć, czy to rzeczywiście tak jest, że część tych gruntów należy do ZUT-u, a część jest podzielonych na działki po 3000 metrów. Już sam ten podział wskazuje na to, że właściciel nie ma zamiaru tam prowadzić działalności rolniczej. Panie Dawidzie.
No w mojej ocenie, a to jest tylko moja ocena, możliwe, że ktoś miał jakieś takie zamiary, żeby to sprzedać komercyjnie i tak dalej, podzielił to na mniejsze działki lata wstecz, dlatego ten około 1% na skalę tych wszystkich terenów z przeznaczeniem pod przemysł i usługi jest nieuprawiany, to może nie uzyskać takiego zezwolenia, dlatego że tam tereny to są klasy drugiej i trzeciej. I stąd może to jest takie zawieszenie tego wszystkiego. To jest moja ocena tylko i wyłącznie. Tutaj nie jest tak. I proszę zauważyć, że wszystkie tereny możliwe wokół Bendergowa są uprawiane rolniczo, dlatego że ta ziemia jest bardzo dobra i bardzo dobrze plonuje. Nie ma czegoś takiego, że coś leży odłogiem, chyba że ten kawałeczek tutaj, taki niewielki, bo być może, że ktoś ma tam jakieś plany. Nawet rolnicy w związku z zachodnią budową zachodniej obwodnicy Szczecina do końca mieli nadzieję, że uda się uzyskać zbiory. No niestety Zośka przerwała niektóre działki po to, żeby budowa mogła postępować. I teraz tak, panie redaktorze, nawiązując do tego drugiego telefonu jeszcze, tak, jak najbardziej, to z ZUT-u ktoś by musiał się wypowiedzieć, czy oni wnioskowali w ogóle o to, żeby te tereny przeznaczyć pod usługi, pod przemysł tak dobrej klasy gruntów, tym bardziej, że lata...
Ale część tych terenów na pewno należy do ZUT-u, tak?
Tak, tak, na pewno.
Przewidzianych w planie ogólnym pod strefę gospodarczą. Duża część.
Tak, duża część. I to jest tutaj między Bendergowem, Rajkowem a Ostoją. Między innymi są to strefy 61 SU i 32 SP. To tak w skrócie mówiąc, bo tak nie mam wszystkiego przygotowanego ze sobą, żeby tak powiedzieć szczegółowo, które to strefy. I warto by było zadać pytanie, bo jeszcze jak istniała Akademia Rolnicza, no to oni pozyskali te tereny po to, żeby kształcić przyszłych inżynierów rolnictwa i tak dalej.
Tak,
a tutaj nagle się okazuje, że na tych gruntach mają się pojawić strefy przemysłowe i strefy usługowe. I pytanie, czy oni wnioskowali o to, jak to wygląda teraz? No, ja nie jestem tutaj w stanie odpowiedzieć za kogoś, nie?
Tak.
Najlepiej by było dobrze to zapytać bezpośrednio u właściciela.
Tak, oczywiście. I dlatego właśnie już pytamy ZUT o te tereny, jakie są zamiary Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego dotyczące właśnie tych terenów. Pan Dawid Halicki, sołtys z Bendergowa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę dzisiaj. Będziemy oczywiście kontynuowali ten temat. Pozdrawiam i do usłyszenia. Z nami kolejny gość, pan Marcin Górka, rzecznik Szpitala Wojskowego. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry.
Zaczniemy od przypomnienia telefonu od naszej słuchaczki.
Dzień dobry, pacjentka z Zachodniopomorskiego. Dzwonię w takiej sprawie dotyczącej szpitala wojskowego 109 i przychodni przy tym szpitalu. 2,5 roku czekałam na wizytę reumatologa. Na moje nieszczęście reumatolog wyznaczył mi badania radiologiczne i USG w szpitalu. Jakieś kody dostępu, skierowania, wszystko jest w systemie szpitala. A okazało się, że nie ma możliwości zarejestrowania się. Ja jestem z okolicy Kołobrzegu. Nie ma tam możliwości dodzwonienia się systemowo. Po prostu telefon jest odrzucany. Rejestracja jest tylko na początku miesiąca, na cały miesiąc z góry. Byłam tam 2 tygodnie wcześniej, chciałam się zarejestrować w Kokienku, było to niemożliwe. A teraz musiałabym po prostu się wybrać do Szczecina, czyli 300 kilometrów obie strony, cały dzień stracony, bo się nie można dodzwonić. Jak to jest możliwe, żeby taki duży szpital, który ma obsłużyć nie tylko pacjentów ze Szczecina, ale również okolicy Szczecina, tak, województwa, u nas nie ma ani jednego reumatologa w Kołobrzegu, był tak zorganizowany, że nie ma możliwości telefonicznej rejestracji, bo nie ma. Jest telefon, ale on jest nieskuteczny zupełnie. Jest automat, który odrzuca połączenia. I w tym momencie ja w zasadzie jestem wyrzucona z leczenia. Nie będzie go. Będę musiała odwołać tą wizytę. Nawet nie ma sensu przekładania, bo ja i tak się tam nie dodzwonię. Czyli 2,5 roku czekania do tego reumatologa to był zmarnowany czas. Nikt mnie dalej nie zdiagnozuje, nie poprowadzi, bo się wszystko rozbija o diagnostykę, tak? Gdzie tylko i wyłącznie stanie w okienku, przy okienku daje możliwość rejestracji. Dziękuję.
2 lata czekania na wizytę, jak już do niej dochodzi, to jeszcze nie może zostać zakończona ta diagnoza i ewentualne później leczenie, no bo potrzebne są dodatkowe badania. No i tutaj pojawia się problem, bo podobno, tak jak twierdzi nasza słuchaczka, tylko osobiście i tylko raz w tygodniu. Panie Marcinie, czy to prawda?
No, to, co usłyszałem, to brzmi wręcz dramatycznie, ale niestety muszę to wyprostować trochę, bo to, pierwsze, ciężko mi się odnieść, bo nie wiemy na przykład, kiedy ta pani dzwoniła, czy rzeczywiście coś wtedy się działo, ale systemowo wygląda to trochę inaczej. Po pierwsze, tych możliwości rejestracji jest w tej chwili wiele. Po pierwsze, tak jak pani wspomniała, telefoniczne. Nie ma możliwości, żeby coś odrzucało rozmowę, ponieważ jest to nowoczesna, automatyczna centrala, której oczywiście trzeba najczęściej trochę poczekać, bo automat mówi, że jesteś w kolejce, nie wiem, 5, 6, 7. Trzeba swoje odczekać, ale zawsze telefon jest odebrany. Ta automatyczna centrala, ona ma zresztą taką funkcję, że nawet pracownicy, którzy ją odbierają, są rozliczani z tego, jak w jaki sposób jest odbierany ten telefon, więc tutaj nie ma możliwości, żeby po prostu kogoś...
A panie Marcinie, zapytam, ilu pracowników obsługuje automatyczną centralę, to znaczy ilu odbiera telefony?
Najczęściej są to jedna albo dwie osoby.
Na cały szpital?
No nie na szpital, tylko na przychodnię, mówimy o przychodni.
Na przychodni.
Tak. Telefony są, pacjentów jest dość dużo, więc te dwie osoby są i odbierają te telefony, tak? I mówię, trzeba trochę poczekać, ale telefon jest zawsze odebrany. No ja też jak dzwonię, żeby się zarejestrować, to dzwonię na ten numer telefonu i czekam, tak? I
w końcu czyli jedną ścieżkę to mamy automatyczną centralę, tak. To mówimy, jeżeli ktoś nie, bo tu z Kołobrzegu, prawda, no trzeba się zgodzić, że...
No tak, chcę zadzwonić.
Po prostu. Więc automatyczna centrala.
Ja zapewniam, że się dodzwoni, jak zadzwoni.
Mm-hmm. Tak? Dobrze, jakieś inne drogi?
To jest jedna ścieżka. Druga, oczywiście, nie mówiąc o osobach z Kołobrzegu, też osobiście, tak? Ale to też nie jest tak, że jak przychodzisz, to stoisz nie wiadomo ile przy okienku, dlatego że jest to też wszystko w tej przychodni już tak zrobione, że pobierasz najpierw numerek, wiesz, na którą godzinę masz przyjść, przychodzisz i od razu jesteś już do tej rejestracji, tak? Trzecia rzecz, to jest adres mailowy, który jest na naszej stronie podany, rejestracja109szpital.pl. I czwarta, od niedawna, jest to centralna rejestracja elektroniczna, która weszła w całym kraju i u nas ona również funkcjonuje. Więc tych sposobów na zarejestrowanie się na wizytę jest naprawdę sporo. Nie wiem, jak było w tym przypadku, bo pani nie powiedziała ani kiedy dzwoniła. Być może...
Tak, my pytamy o możliwości. Ogólnie, panie Marcinie, o możliwości. rejestracja109szpital.pl, automatyczna centrala i pani Joanna do nas zadzwoniła. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja właśnie w sprawie dodzwonienia się do poradni w szpitalu wojskowym. Moja ciocia jest pacjentką od wielu, wielu lat. Ja od kilku lat zajmuję się sprawami cioci i właściwie rejestracja telefoniczna absolutnie nie działa. Dzwoni się faktycznie, stoi się, czeka się w kolejce, odczekuje się tam ileś osób, które czekają i jeżeli już jestem osobą pierwszą, to przez kilka minut łączy. Jestem na linii, jak gdyby wolny numer.
No tak jak pan Marcin odpowiada, że automat mówi, jesteś piąty w kolejce, tak? I tak dalej, czy nie?
Tak. Mówi automat, że jesteś piąty w kolejce, dochodzę, jestem osobą pierwszą, czekam na połączenie i niestety sygnał jest wolny. I po jakimś czasie automat rozłącza. I nikt nie odbiera telefonu. Nie udało mi się od kilku lat dodzwonić do tego szpitala.
Od kilku lat? Pani...
Tak. Nie od dodzwania się.
No, panie Marcinie.
Nawet jeżeli...
Znaczy nie, to trudno mi w to uwierzyć po prostu. Pierwszy raz słyszę taką historię, naprawdę. Ja sam jestem pacjentem również tej przychodni i sam jak chcę iść do lekarza, to dzwonię i dozwaniam się, więc moje doświadczenia są z góry inne. Ale oczywiście sprawdzę...
To koniecznie.
Sprawdzę, czy są takie przypadki. Sprawdzę, dlatego zostały wydane pieniądze na taką centralę.
Żeby to działało, naturalnie.
Żeby to działało, oczywiście, że...
Tak, dobrze. Więc pani Anno, panie Marcinie, pani Anno, no bardzo pani dziękuję za telefon.
Ja również dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiamy. Panie Marcinie, to trzymamy za słowo, że pan to sprawdzi.
Oczywiście, że sprawdzę.
I my także, panie Marcinie, sprawdzimy, zatelefonujemy, spróbujemy się zarejestrować. No i zobaczymy, czy nam się uda. Pan Marcin Górka, rzecznik Szpitala Wojskowego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie Marcinie.
Dziękuję uprzejmie.
Pozdrawiamy, dużo zdrowia. Jutro po godzinie 12 czas reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.